Dawne rodzime owoce przez wieki stanowiły fundament polskiej spiżarni, będąc podstawą unikalnych konfitur, soków i regionalnych medykamentów. Z czasem jednak ta bogata tradycja kulinarna zaczęła zanikać, ustępując miejsca masowo importowanym, egzotycznym gatunkom o powtarzalnym smaku, ulegając wygodzie i całorocznej dostępności zagranicznych produktów, bezpowrotnie tracimy więc pamięć o unikatowych owocach i ich aromacie oraz smaku, które przez pokolenia definiowały tożsamość naszej narodowej kuchni.
Jak pamiętasz, tydzień temu rozmawialiśmy o kilku właśnie takich zapomnianych. Dorzućmy więc do nich kolejny zestaw. Należy do nich niewątpliwie czerwona jarzębina, botanicznie jarząb pospolity. Kolejny fundamentalny owoc w historii polskiej kuchni i medycynie ludowej, który dziś niesłusznie traktujemy wyłącznie jako jesienną ozdobę. W dawnej Polsce, od czasów wczesnosłowiańskich, przez wieki szlacheckie, aż po dwudziestolecie międzywojenne, te jaskrawe, koralowe grona były niezwykle cennym surowcem. Jarzębina, rosnąca powszechnie na skrajach lasów, w miedzach i w przydomowych zagrodach, stanowiła dla naszych przodków jedno z najważniejszych, obok dzikiej róży, źródeł witaminy C i flawonoidów na nadchodzącą zimę. Oni nie wiedzieli, że to się tak nazywa, ale wiedzieli, że to jest dobre i że to jest zdrowe. Gospodynie dokładnie właśnie wiedziały, że owoców jarzębiny nigdy nie wolno jeść na surowo, prosto z drzewa. Zawierają one kwas parasorbinowy, który nadaje im nieznośnie gorzki, cierpki smak, a zjedzone w większych ilościach jest po prostu toksyczny i wywołuje silne nudności oraz bóle brzucha. Nasi przodkowie doskonale jednak wiedzieli, jak to naturalne ograniczenie obejść. Czekano ze zbiorami do pierwszych silnych jesiennych przymrozków, ponieważ właśnie niska temperatura niszczy toksynę i powodowała, że część skrobi przekształcała się w cukry, drastycznie zmniejszając gorzki posmak. Jeśli mróz spóźniał się, owoce zbierano wcześniej i poddawano procesowi blanszowania lub po prostu przemrażano w lodowych piwnicach. Tak przygotowana jarzębina stawała się bazą do naprawdę wybitnych, gęstych galaretek i marmolad. Ze względu na swoją naturalną, lekką goryczkę i kwasowość, powidła jarzębinowe były w staropolskiej kuchni uważane za najlepszy na świecie. Dodatek do tłustych pieczeni z dziczyzny, kaczki czy gęsiny. Z kolei w tradycji dworskiej uchodziła za królową trunków. Legendarna nalewka jarzębiak była dumą każdego szlachcica i stałym elementem biesiad, cenionym również jako lek na trawienie po przejedzeniu.
Jadłeś kiedyś jarzębinę?
Jadłem, oczywiście, że trzeba było to spróbować i cholernie cierpka, to trzeba przyznać, ale muszę Państwu powiedzieć, że miałem to niewątpliwą przyjemność kilka razy w życiu, dosłownie, w takich bardzo ekskluzywnych restauracjach, jako dodatek właśnie do dziczyzny. To było coś zniewalającego. To było tak wspaniałe uzupełnienie tych niesamowitych smaków na talerzu, że ja rozumiem, że niektórzy kucharze, bo to się zaczęło na szczęście, zaczynają szukać jarzębiny i to w takich większych ilościach.
Ja eksperymentowałam też w ten sposób z jarzębiną. Zrobiłam takie dżemy jarzębinowe. Naprawdę jest to rewelacyjne, świetne
do mięsa.
To się
łyżeczkami wydziela.
Tak, ale później zaniechałam tego, bo nikt nie chciał tego jeść, bo się wszyscy bali po prostu. Ale z jarzębiną wiąże się szereg wierzeń i przesądów, zwłaszcza w naszym regionie.
Dokładnie. Drzewo to, z racji swoich właśnie krwisto-czerwonych owoców, było głęboko zakorzenione w sferze magii ochronnej. Wierzono, że jarzębina rosnąca blisko domu chroni obejście przed uderzeniem pioruna. A zawieszone nad drzwiami stajni gałązki z czerwonymi koralami miały odganiać strzygi i chronić krowy przed utratą mleka. Współcześnie, mimo ogromnego renesansu zainteresowania zdrową żywnością, czerwona jarzębina w kuchni domowej została niemal całkowicie zapomniana. Drzewa te sadzi się dziś masowo przy drogach i w miastach jako rośliny odporne na zanieczyszczenia, a ich jaskrawe owoce zimą stają się pożywieniem dla ptaków, głównie gili i jemiołuszek. Tradycja zbierania koralowych gron, aby zamknąć unikalną, szlachetną goryczkę w słoikach z konfiturą do mięs, przetrwała już tylko w nielicznych gospodarstwach agroturystycznych i u prawdziwych pasjonaców dawnych smaków czasów I Rzeczpospolitej.
Mówiąc o darach lasów i miec, które całkowicie zniknęły z naszej diety, musimy wspomnieć także o bzie czarnym, a dokładniej o jego dojrzałych owocach. Dzisiaj traktujemy go niemal wyłącznie jako chwast porastający rowy i nieużytki, ewentualnie wiosną zbieramy jego kwiaty na modne ostatnio syropy, no to my proponujemy, żeby też pomyśleć
tak,
o owocach.
Tak, nie tylko kwiaty. Zgadza się dokładnie tak, jak mówisz. Przez wieki drobne, lśniące, fioletowo-czarne jagody bzu, zwane na wsiach na przykład hyćką lub bziną, były jednym z najważniejszych surowców spożywczych i medycznych polskiej wsi. Nasi przodkowie mieli do tego krzewu nabożny wręcz szacunek, podszyty dawnymi wierzeniami słowiańskimi, jeszcze sięgającymi czasów pogaństwa. Wierzono, że w korzeniach bzu mieszkają opiekuńcze duchy domowe, dlatego wycięcie krzewu rosnącego przy chacie bez ważnego powodu miało sprowadzać na rodzinę nieszczęście i chorobę. Kiedy jesienią baldachy uginały się pod ciężarem czarnych ogród, dosłownie całe wsie ruszały na zbiory. Z owoców gotowano gęste, ciemne powidła, soki oraz specyficzną pożywną zupę bzową, którą podawano z zacierkami w okresie jesiennych chłodów. Istniała jednak żelazna, przekazywana z pokolenia na pokolenie, zasada, podobnie jak w Jarzębinie. Owoców bzu czarnego nigdy nie wolno jeść na surowo. Zawierają one bowiem sambunigrynę, związek toksyczny, który u człowieka wywołuje silne zatrucie, no i mdłości. Toksyna ta ulega całkowitemu rozpadowi pod wpływem wysokiej temperatury lub podczas suszenia. Z tym faktem wiąże się ludowa anegdotka. Pozwalałem sobie szukać takich smaczków o miejskim nauczycielu, który przybył na galicyjską wieś pod koniec XIX wieku i chcąc zaimponować lokalnym dzieciom swoją wiedzą przyrodniczą, zerwał garść pięknych, dojrzałych jagód bzu i zjadł je na surowo, ignorując ostrzeżenie starszych gospodyń. Następny dzień spędził w łóżku z potężnymi boleściami brzucha, co chłopi skomentowali złośliwie, tu też cytat, że pan profesor ma wprawdzie mądrość w książkach, ale hyćka i tak wie lepiej, kto ma w brzuchu pusto, a kto głupio.
Kolejny z naszej listy zapomnianych owoców jest teraz głóg. Przez stulecia jeden z najważniejszych i najbardziej powszechnych dziko rosnących owoców ulubiony w polskiej kuchni, a także w medycynie ludowej.
Tak, ten ciernisty krzew, porastający właśnie miedzy i z kraju lasów, rodzi jesienią takie małe, mączyste owoce o krwisto-czerwonej barwie. W danej Polsce, dosłownie od czasów średniowiecza, łuk nazywano na wsiach jagołką, babiną lub cierniem białym, stanowi on stały element jesiennego krajobrazu i domowych spiżarni, zwłaszcza na terenie Podkarpacia i w czasach dawnej Galicji. Choć dojrzałe owoce głogu zjadane prosto z krzaka są dość specyficzne, mają taki suchy, mączysty miąższ i dużą twardą pestkę, przez co nie przypominają soczystych owoców deserowych, to po przetworzeniu uwalniają głęboki, winno-owocowy smak z delikatną miodową nutą. Na wsiach zbierano je masowo po pierwszych przymrozkach, kiedy niska temperatura zmieniała strukturę skrobi w cukry proste, sprawiając dokładnie, że owoce stawały się miękkie i znacznie słodsze. Głóg był niezwykle ceniony jako naturalna baza do gęstych, przecieranych powideł, galaretek, ma w sumie bardzo dużo pektyn, więc to była naturalna galaretka, oraz jako dodatek wzbogacający smak dzikich win i domowych octów. Suszone owoce po uprzednim uprażeniu w piecu chlebowym i zmieleniu służyły też ubogim chłopom jako doskonały, aromatyczny substytut kawy. No to tego muszę ci powiedzieć, że jak znalazłem, to byłem mile zaskoczony. Lub uzupełnienie mąki w czasach przednówka. Pamiętasz nieraz o tym, żeśmy rozmawiali. Na plebaniach i na dworach z głogu przygotowywano natomiast wykwintne nalewki, tak zwane głogówki, które obok dereniówki uchodziły za najszlachetniejsze alkohole lecznicze, zbawienne dla serca i na uspokojenie skołatanych nerwów. Z głogiem wiąże się wiele przesądów głęboko zakorzenionych w podkarpackim i ogólnopolskim folklorze ludowym. Ze względu na potężne, ostre kolce oraz długowieczność krzewu, dawni mieszkańcy wsi przypisywali mu moc magiczną i ochronną. Sadzono go na granicach posesji, wierząc, że jego ciernie zatrzymają nie tylko złodzieja, ale i złe moce, zmory czy uroki. Jednak mimo tak bogatej historii i niezaprzeczalnych walorów zdrowotnych, współczesna kuchnia niemal całkowicie zapomniała o głogu jako surowcu spożywczym. Dziś jego jaskrawe krzewy są mijane obojętnie przez spacerowiczów, stanowiąc jesienią i zimą pożywienie już niemal wyłącznie dla ptaków, zresztą podobnie jak jarzębina, kwiczołów, jemiełuszek i drozdów. Podczas gdy tradycja samodzielnego robienia rubinowych nalewek i konfitur z głogu przetrwała znowu jedynie w nielicznych domowych recepturach pasjonatów kuchni historycznej.
Ale myślę, że się powoli to zmienia, bo jest coraz więcej osób, o czym mówi nam internet, bo tak. Ludzie pokazują, że zajmują się takimi rzeczami. A więc proszę Państwa, czas najwyższy, abyśmy wyrwali ze zapomnienia nasze dawne bogactwo narodowe i przywrócili tradycyjnym krzewom oraz drzewom owocowym należne im miejsce w polskim krajobrazie. Tak więc sadząc w przydomowych ogrodach rajskie jabłuszka, głuk, morwę, rokitnika, czarny bez czy jarzębinę, nie tylko ocalimy od zapomnienia unikatowe, głębokie smaki naszej kulinarnej przeszłości, ale też stworzymy naturalną enklawę dla dzikiej przyrody, co tak bardzo jest nam teraz potrzebne, bo te niezwykle odporne i niewymagające rośliny odwdzięczą się nam jesienią ferią barw oraz bombą witaminową ukrytą w cierpkich, idealnych na domowe przetwory owocach. Myślę, że mogę zaapelować. Nie pozwólmy, aby wyparła je monotonia egzotycznych upraw. Niech nasze ogrody na nowo staną się żywymi bankami tradycji bioróżnorodności i autentycznego, zapomnianego już smaku.
Przepis będzie, że tak powiem, bardzo ogólny.
No bo właśnie, bo pora na przepis.
Pora na przepis, ale będzie bardzo ogólny, bo też w naszych audycjach nie możemy absolutnie zgodnie z ustawą o wychowaniu trzeźwości zachęcać do czegokolwiek alkoholowego, ale pasjonaci dobrze wiedzą, że głuk w odpowiednich proporcjach ze spirytusem daje naprawdę niesamowicie zdrowotne, bo jeżeli wypijemy pół kieliszeczka raz na tydzień, to naprawdę te esencje i te witaminy i te wszystkie elementy, które są w nalewce, głogówce, proszę pamiętać o tym, porównywalnej wręcz z dereniówką. To są dwie legendarne nalewki oparte o tradycję czasów I Rzeczpospolitej. Nie zaszkodzimy nikomu, a na pewno ku zdrowotności, jak to Zagłoba opowiadał właśnie, ku zdrowotności warto po prostu o tym pamiętać i raz na jakiś czas taką delicją sięgającą korzeniami 200, 300, 400 lat do tyłu warto po prostu się potraktować.
Dziękujemy pięknie, żegnamy się do następnej audycji.